Sportowa Arena.
18 minut po godzinie 19 w kalendarzu, 21 dzień stycznia, jeśli ta pora, to oczywiście na antenie Polskiego Radia Poznań kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Kuba Woźniak, przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. No ale dzisiaj oczywiście najważniejsi nasi goście, bo dzisiaj chcemy poważnie, ale też bardzo przystępnie, naukowo porozmawiać o futbolu. Dlatego też znamienici goście są w naszym studiu, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan Krzysztof Dyczkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I szef działu naukowego, ale też doktorant informatyki Bartłomiej Grzelak, szef działu naukowego. Kolejo, że kłaniam się.
Dobry wieczór.
No to panowie, patrzymy, znamy tabelę po tym, co wydarzyło się w tych kolejkach. Wy, używając języka trochę może policyjnego, nawet wrzucacie to wszystko na bęben, na te niesamowite komputery na Wydziale Matematyki i Informatyki, panie profesorze. I co nam wychodzi? Wiemy, jakie są gole oczekiwane. Rakowa, Częstochowa, Jagiellonii, Białystok, Legii, Warszawa, Lecha, Poznań, Pogoni, Szczecin. I co nam wychodzi na koniec sezonu 2024-2025? Że tak żartobliwie postaram się rozpocząć.
Nie, oczywiście uważam, że wygramy ten sezon. A co wychodzi, to pewnie Bartek lepiej powie. Ja mogę powiedzieć o tym, jak to robimy, czyli w jaki sposób to technicznie, a to dział naukowy jest od tego, żeby analizy
też
pokazać.
Ale to rzeczywiście korzysta Lech Poznań także z tej wspaniałej, myślę, infrastruktury, także tej technologicznej, jeśli chodzi o Uniwersytet Adama Mickiewicza. To może zanim dojdziemy do pana Bartłomieja Grzelaka i do działu naukowego, to powiedzmy, ta współpraca nie jest niczym nowym, prawda?
Tak, no pracujemy już, to już będzie chyba 6 lat, jak zaczęliśmy pracować wspólnie. Spotkaliśmy się na początku troszeczkę nie wiedząc obie strony, co będą robić. Ja też nie do końca czułem temat, ale pojawił się Bartek, który rewelacyjnie łączy ten świat danych z przekładaniem nam tłumaczeniem, jak to w sporcie potrzeba. I to mniej więcej 2 lata się docierało i w 2021 na początku udało nam się podpisać wspólną umowę. Pamiętamy, ten sezon nie był najlepszy dla Lecha wtedy, ale zaraz potem było Mistrzostwo Polski, więc to coś znaczy, tak, żartuję oczywiście. No, pracujemy z danymi. To jest to nasz świat. Próbujemy pomagać Lechowi w tym zrozumieniu tych danych. Napływa ogromna ilość ich z różnych stron. Gromadzimy. No i żeby potrafić sobie z tym poradzić, to my byliśmy potrzebni troszeczkę.
No właśnie. Proszę Państwa, telefon, gdyby Państwo chcieli się włączyć do tej naszej rozmowy, podpytać, może nie wszystkie pytania mnie przyjdą do głowy, to polecam 61 8 654 654 to telefon do Sportowej Areny Radia Poznań. Dzisiaj piłkarsko-naukowego wydania. Warto, nie wiem, czy to był pan takim inspiratorem, żeby też namówić do podpisania takiej na przykład umowy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza właśnie w tym obszarze matematyczno-informatycznym?
Tak. Ode mnie jakby wyszedł pomysł nawiązania współpracy. Wspólnie razem z osobami w Lechu szukaliśmy rozwiązań, które pomogą nam rozwinąć klub. Obserwowaliśmy, jakie trendy są na zachodzie, jak kluby takie jak Liverpool, Barcelona, Manchester City rozwijają swoje działy, jak wsparciem poprzez naukę, jak w Hiszpanii piłka nożna stała się nauką na uniwersytetach, to pchnęło nas do takich poszukiwań i do takich rozwiązań, które nie były w Polsce jeszcze dostępne. Czyli właśnie wykorzystywanie danych statystycznych, ogromna masa tych danych.
Panie profesorze, nie bał się pan tego, że ten świat taki piłkarski jest świadkiem dziwnym, że tam wiele osób jeszcze, przynajmniej w tym okresie, w tym stadium gdzieś tam przejściowym jeszcze też istnieje takie pokolenie ludzi, którzy uwielbiają pracować na tak zwaną czutkę, jak to się mówi na nosa, że tam słynne zdanie świętej pamięci Franciszka Smudy o tej podstawce pod filiżankę z kawą, jeśli chodzi o laptopa i wejście w taki świat chyba też jest pokonywaniem pewnej bariery nieufności na początku, zgadza się?
Tak, na szczęście nie wiedziałem o tym, wchodząc w ten świat. Tak? Brałem to, co dostałem. Także
od pana Bartka.
Dla nas to było duże wyzwanie. Ja zawsze byłem zadowolony, że możemy coś konkretnego złapać, że możemy pomóc w rzeczywistych problemach. I to wtedy, jak spotkaliśmy się z Bartkiem, pamiętam, nasz wspólny kolega nas poznał, zresztą pozdrawiam Macieja Palkę, który nas poznał. I przyszedł Bartek do mnie i powiedział, słuchaj, no wysyłacie rakiety tam w kosmos, liczycie to, to nie policzycie dla Lecha czegoś tam, no i tak się zaczęło, tak? No i, a nie byłem świadomy tego, jaka jest rzeczywistość, bardziej podchodziłem do rozwiązania problemu i myślę, że to się udało dzięki temu. Jakbym wiedział może, jakie są problemy różnego rodzaju interpretacyjne, to może bym inaczej coś robił, a tak to... Jest jak
dużą inspiracją do takiego kroku i współpracy z uniwersytetem również był film Moneyball, czy cały przypadek w głównej roli Brada Pitta, który odgrywał rolę Billy'ego Beana, dyrektora Oakland A's w baseballu, który jako pierwszy zastosował metody statystyczne wykorzystywane wcześniej od lat 70. Billa Jamesa, który w swoich rocznikach statystycznych używał już liczb do analizowania baseballu. Stąd taki ruch analityczny nie tylko jakby w naszych głowach, ale też w Europie, bo z wieloma osobami, z którymi rozmawiamy na różnych konferencjach, nie tylko w Europie, ale też w innych zakątkach świata, to każdy też nawiązuje, że ten film był taką inspiracją do tego, żeby coś w futbolu zmienić, by to, co właśnie pan powiedział na samym początku, że ten świat nieufny, ale ten taki bias, czyli te wszystkie zachowania emocjonalne, pod którym później podejmujemy decyzje, żeby je wykluczyć i zastąpić takim podejmowaniem decyzji opartym na danych, na takich twardych przesłankach z tego, jak analizowane są trendy, jak przyszłość powinna wyglądać z użyciem takich danych.
Bo jest też takie właściwie banalne stwierdzenie, które często my też, komentatorzy, czy radiowi, czy telewizyjni, powtarzamy, futbol jest tak piękny, bo jest nieobliczalny. I tutaj powinna się czerwona lampka zapalić, albo przynajmniej żółte pulsujące profesorowi Krzysztofowi Dyczkowskiemu. To jak to jest? No jednak wrzuca się te dane i w czym to, wiadomo, też dzisiaj zapowiadając tę audycję przytaczałem słowa słynnego, legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Mecz można przegrać, wygrać lub zremisować. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Im my mamy dłużej, częściej piłkę przy nodze, to tym rzadziej mają przeciwnik. Niby banalne stwierdzenia, ale ileż w nich prawdziwości. Co da się obliczyć z tych danych, jeśli chodzi, nie wiem, indywidualnie, czy raczej też pod kątem zespołowości na to trzeba spoglądać?
Wiele tutaj rzeczy jesteśmy w stanie robić. Oczywiście w wielu problemach to jest pewnie przybliżanie rzeczywistości i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% coś powiedzieć, ale wiele rzeczy możemy policzyć. Chociażby rzeczą, którą mocno się skupiam w naszych badaniach, jest zapobieganie kontuzji i profilaktyka i przygotowanie motoryczne. Bo pewne rzeczy możemy z modeli wyczytać, tak, że piłkarz zbliża się do pewnego przetrenowania, czy jest niedotrenowany. Widzimy, że jest prawdopodobieństwo kontuzji. Modele pokazują, że jeszcze trochę gdzieś pociągniemy za bardzo i może ta czerwona granica zostać przekroczona, więc oczywiście to nie są stuprocentowe decyzje, nie jesteśmy w stanie przewidzieć stuprocentowo rzeczywistości, ale w wielu modelach jesteśmy bliscy przewidywań. Także jak pokazują te dane, ponieważ te dane z sezonów chyba już 4 albo 5 mamy gromadzone, pokazuje, że dość trafnie potrafimy wiele rzeczy przewidzieć. Nie jest to 100%, ale myślę, że jesteśmy coraz lepsi w tym.
No, czyli to jest tak zwana indywidualizacja treningu, już tak przekładając, tak, prawda? Na podstawie tych danych, o których profesor przed momentem powiedział i tych wyliczeń, można powiedzieć, że no, dany zawodnik podczas procesu treningowego, też znaczy podam taki język naukowy, ale dobra, procesu treningowego, to nie wiem, ma mniej na przykład trenować, czy nawet w trakcie meczu zachowywać się inaczej, mniej biegać, ale może bardziej intensywnie biegać, bo wiadomo, że na to zwracają uwagę trenerzy, no to ulubione słowo ostatnio, bardzo modne, intensywność i powtarzalność tej intensywności, czyli napastnicy, już nie rób, chłopie, tam 15 kilometrów w meczu, żebyś był rekordzistą i Kanał Plus wtedy cię pokaże na pasku, ale lepiej wykonaj tam zdecydowanie więcej sprintów. Na tym to polega mniej więcej? Spłycam trochę oczywiście, ale chcę, żeby słuchacze też to wszystko wiedzieli.
Czy słowo intensywność jest dość popularne w dzisiejszych czasach, tylko nie każdy potrafi tą intensywność wygenerować ze względu na to, że mówiąc o przygotowaniu fizycznym, mamy też na myśli trenerów przygotowania fizycznego. Oni dzisiaj, tak plus minus, ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, że trener przygotowania motorycznego może wskazać plan, ile minut powinien trwać trening, ile kilometrów w total dystansie, w sprincie, czy w innych poziomach prędkości zawodnik powinien przebiec, hamowań, przyspieszeń i tak dalej. Tylko z drugiej strony jest jest cały sztab, który ma kilkanaście osób i pierwszego trenera, trenerów, asystentów. I to oni przez większość czasów prowadzą trening, to oni w ćwiczeniach technicznych, techniczno-taktycznych powinni generować tą intensywność. Właśnie to jest to, że piłka sama jak w sobie powinna generować intensywność, tak jak jest w Zachodzie i tak jak polskie kluby grając z zachodnimi zespołami, tak jak z Ajaxem Amsterdam, Jagiellonia, czy wcześniej my z Fiorentiną, to umiejętności techniczno-taktyczne generują podczas treningu tą intensywność. Nie samo czysto bieganie, bo my jesteśmy w stanie biegać, tylko właśnie jak intensywnie na mniejszej przestrzeni, gdzie są hamowania, przyspieszenia, ta praca na małej przestrzeni. Tu jest właśnie ten klucz do tego, żeby rozwijać się jako klub i jako akademia w tym, bo później nasi młodzi zawodnicy powinni być przygotowani do rywalizacji w pierwszym zespole z zawodnikami.
To jeszcze naiwnie zapytam, dlaczego do Lamusa odeszły? To także na podstawie, nie wiem, no panowie, to jest dosyć, miarę świeża rzecz może, jeśli chodzi o polski futbol. Mówiliśmy o tym zaangażowaniu, że Lech był też jednym z pionierów tej współpracy uniwersytecko-piłkarskim z profesjonalnym klubem. Ale chcę zapytać o coś innego i coś, co może młodsi słuchacze już nawet o tym nie wiedzą, ale kiedyś był tak bardzo popularny model, że nie wiem, przez 2 tygodnie zimowych przygotowań albo 3 nie widzieli piłkarze piłki, co już samo sobie brzmi dosyć dziwnie, tylko biegali po pasy w śniegu, jeśli ten śnieg był, a z reguły był w górach, bo trenerzy uważali, że to jest to ładowanie akumulatorów. To jest takie słynne stwierdzenie kiedyś obiegowe, a teraz jakby mocno wyśmiewane. I słusznie? Pewnie tak.
Pewnie tak. Znam to tylko z opowieści. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne w takim przedsezonowym okresie, w którym jest ta najintensywniejsza praca, czy objętościowo intensywniejsza, chodzi przede wszystkim o periodyzację i robienie to z taką filozofią przygotowania fizycznego, z całą strukturą i tak dalej. Dzisiaj odchodzi się od kształtowania wydolności takiej tlenowej już w trakcie okresu przygotowawczego. Na kształtowanie, takie przygotowanie przed takim sezonem przygotowawczym są właśnie indywidualne plany, które otrzymują na przykładzie Lecha Poznań zawodnicy od trenerów, rozpiski i tam oni jakby trenują tą podstawę. Oni muszą przyjechać już do pierwszego dnia okresu przygotowawczego, przechodzą badania i zaczynają już ciężką pracę. Więc tą mądrą pracę, nie to bieganie po górach, to jest dość, można powiedzieć, szalone, co było kiedyś. Jednak dzisiaj system GPS Katapult, który używają zawodnicy, to są nadajniki, które noszą w kamizelkach z tyłu na plecach zawodnicy, które dostarczają nam ponad 1500 parametrów, mówiące o ich całym wysiłku na boisku.
Ten nadajniczku, który kibice często widzą przy zmianach, kiedy podbiegają od razu jedni z asystentów trenera i zabierają od razu ten nadajnik, jeśli na przykład schodzi zawodnik z boiska, prawda?
Tak, i to właśnie od tak po końca sezonu 2019-2020 zaczęliśmy przeglądać te dane, zaczęliśmy tworzyć pierwsze modele.
I powiedział pan 1500 danych?
Tak.
Różnego rodzaju.
Każdego nawet zawodnika, z każdego treningu i meczu.
Maleńki element, a takie, no wiadomo, liczba przebiegniętych kilometrów, to co widzimy na ekranie telewizyjnym, te statystyki, które się wyświetlają, to jest jedna sprawa, a z tego, czego nie widać, niech pan powie dwa takie, trzy przykłady, które można odczytać?
Myślę, że high metabolic load distance.
Czyli?
To jest generowane, jeżeli zawodnik generuje jakieś takie eksplozywne ruchy powyżej 25 kW na kilogram masy ciała, czyli sprinty, różne przyspieszenia powyżej 3 metrów na sekundę, to jakby koszt energetyczny tego pokazuje nam, jak zawodnik jest w stanie dynamicznie, intensywnie pracować w tym
czasie. Jeśli chodzi o te dane też, to tak dopytam, powyżej 25 km na godzinę to jest sprint? Wtedy jest tak uważane?
Tak.
To, czyli dobrze się nauczyłem. Okej, kiedyś matematyczna, fizyczna klasa, także, ale poddaję się dzisiaj w takim gronie, absolutnie. Ale też chcę zapytać pana profesora Krzysztofa Dyczkowskiego. Dobrze, tak sobie rozmawiacie, pan Bartek też przekonuje do tej współpracy i tak dalej, ale gdzieś tam później zaczyna się temat, że te dane są ważne i ich przetwarzanie także za pośrednictwem państwa na uniwersytecie, bo na końcu jest decyzja, tak? Często decyzja personalna, czyli szalenie ważna. Nie dość, że personalna, to te personalia kosztują. prawda? I takie pomyłki też gdzieś wyczytałem, że nie wiem, te wielkie kluby same się przyznają do tego, że około na przykład 45%, 50% transferów jest trafionych, czyli spełnia zawodnik pozyskany mimo już tego rozwoju technologicznego, tych obliczeń. Jak to jest u nas? Też pan czuje taką odpowiedzialność? Już teraz sobie nie zatrudnia rektor, tam żaden prezes Klimczak czy Rutkowski.
Ja na szczęście nie jestem odpowiedzialny za decyzje transferowe, także to, co my dostarczamy...
Szukamy, jeśli nie wypalam te obecne, tak, to wie jest. Pan, żeby zawsze mieć pewną asekurację.
Tak. My oczywiście jesteśmy odpowiedzialni raczej za dostarczanie narzędzi, które potrafią analizować dane, tworzenie modeli, algorytmów, które podsuwają propozycje, natomiast to dział naukowy dalej z tym się zajmuje. My oczywiście
Ale jesteście zespołem badawczym, prawda? Tak, jest tak. Taki zespół, który... I co tam? Tam trzeba zupełnie wyłączyć te emocje piłkarskie?
Tak, my zdecydowanie patrzymy zupełnie jak na coś, na dane, które niekoniecznie łączymy z konkretnymi zawodnikami. My bardzo często nie widzimy w ogóle nazwisk tych zawodników. Znaczy, my mamy na przykład udostępniając dane na przykład doktorantowi, który niekoniecznie... on nie wie nawet o jakich zawodnikach mówi, tak? Analizuje dane po prostu, pokazuje jakieś trendy, pokazuje, wychwytuje zależności w tych danych, dzięki którym możemy coś pokazać, tak? No i to jest nasza rola, czyli dostarczyć Bartkowi i działom naukowemu narzędzi, dzięki którym oni mogą podjąć decyzję, zrobić tą shortlistę, czy pokazać zawodników, którzy pasują w jakiś obszar drużyny, albo którzy spełniają pewne parametry, albo z różnych powodów są dostatecznie tani, jednocześnie dostępni i pasują jeszcze w jakiś model gry, także to jest nasze zadanie, natomiast my nie podejmujemy żadnej decyzji oczywiście, to Bartek może pewnie powiedzieć o tym, jak to się dzieje w klubie, tak?
Czy w bazie danych jest, nie wiem, monitorowanych tak badawczo wielu zawodników? Ile to jest? Tysięcy, bo przypuszczam, tak to jest.
50 tysięcy rekordów mamy dostępnych z różnych sezonów, z różnych lig, które obserwujemy i jest bardzo duży jakby zakres danych pod względem ofensywnym, defensywnym, w różnych fazach meczu. Stworzyliśmy model statystyczny gry zespołu. Szukamy też zawodników pod nasz model gry z opisaną ich pozycją, jakie role powinni pełnić. I tak naprawdę w dużej mierze też pomagają nam w takim pierwszym selekcji dane, czyli pokazują, tak skracają tą drogę tego scoutingu, czyli na bazie stworzonych modeli możemy wyszukać szybko zawodników, którzy mogliby wzmocnić naszą drużynę w przyszłym sezonie.
Teraz mamy scouting algorytmiczny.
Algorytmiczny, tak, no tak. Dobrze, ale jeżeli jest to przysłowiowe kliknięcie myszką i zaczyna się to przetwarzanie, to rozumiem, że ta selekcja, w waszym przypadku naukowa selekcja, musi dotyczyć się piłkarzy będących w zasięgu polskich klubów, czy tam też w tych 50 tysiącach jest Kylian Mbappé.
Jest też.
Żeby porównać.
Jest ze względu na to, żeby porównać, bo żeby mieć odniesienie do tego. Od zawodników topowych, którzy generują jakie parametry i o tych, którzy najniższe. I też porównywać naszych zawodników.
Tak, teraz pomyślałem, że nie warto chyba śmieszkować. Skoro w Lechu grał Robert Lewandowski, prawda? To dlaczego nie ma być w bazie Lecha Poznań taki człowiek jak Kylian Mbappé?
No, to były czasy, w którym Robert Lewandowski jako młody zawodnik przychodził do Borussii, która w średnim wieku 23 lat zdobywała mistrzostwo Niemiec z Jurgenem Kloppem, który nie był trenerem jak Carlo Ancelotti, który zarządzał gwiazdami. On rozwijał młodych chłopaków. Dzięki temu później dział naukowy Liverpoolu wyliczył po jednym z najgorszych jego sezonów w Borussii to, że tak naprawdę on grał bardzo dobrze jako zespół, tylko mieli pecha. Czyli to właśnie wcześniej wspomniane na początku expected goals nie konwersowało się na gole, które powinna Borussia wtedy zdobywać. Więc wiele rzeczy, które wspólne, jakby droga Roberta Lewandowskiego od Lecha do Borussii, później całe to jakby przejście Jurgena Kloppa pokazuje, jakich powinniśmy, nie wiem, szukać trenerów, jakich zawodników, jak dzisiaj Liverpool wymienił środek pomocy. Dzisiaj średnia wieku zawodników Liverpoolu to jest ponad niecałe 24 lata, tak? Gdzie dwa sezony temu była średnia 29 lat. Więc też szukamy przykładów i tych, które nam też pokażą kierunek w tym, jaki powinniśmy iść. Właśnie to dane nam pokazują na tej przestrzeni.
No to warto powiedzieć w ogóle, że tych danych jest ogrom i z różnych źródeł. W ogóle
tak.
Bardzo duża praca na początku współpracy naszej to było ułożenie pewnych danych, kultury zbierania danych, zarówno w klubie, jak i zewnętrznych danych, które schodzą. Poukładanie ich odpowiednio po to, żeby będą użyteczne. Tak? Tu są jakieś dane motoryczne właśnie z tych kamizelek, ale jeszcze mamy dane o transferach, mamy dane kupowane statystyczne o każdym zawodniku, którego możemy sobie wymyślić na świecie. Mamy jeszcze dane pochodzące z kamer, gdzie robimy analizę obrazu, więc ogrom i różnych źródeł danych powoduje, że tego nie jest w stanie żaden człowiek przetworzyć, tak? No więc musimy stworzyć narzędzia, które to umożliwią. No i myślę, że to już powolutku się udaje. Myślę, że takie ostatnie 2 lata to jest coś, gdzie już mamy to poukładane i wiemy te kierunki, gdzie są, tak?
Właśnie jest taka kategoryzacja tych danych, a no, jak to wygląda już później w procesie tym komputerowym? Chcę też, mówię, w radiu trzeba dużo opowiadać, więc ile takich danych, nie wiem, żeby powstała taka kompilacja piłkarza na przykład do pozyskania przez Lecha idealna. Oczywiście ten model, bez nazwisk, tylko to ile takich danych poddajecie obróbce już, tak to nazwijmy prosto.
Wielkościowo to trudno powiedzieć, to są ogromne ilości. To są
3400 mamy eventów z jednego meczu.
Z jednego meczu.
To jest ponad 4 miliony za sezon, za jedną ligę, więc razy w ponad 20 lig, które obserwujemy, jeszcze innych dodatkowo, to są miliony danych.
Niektóre parametry, tak, które musimy policzyć, musimy policzyć wszystkie podania, wszystkie akcje, wszystkie ślizgi, które wykonał w czasie sezonu na przykład.
Przeanalizować.
Także biorąc pod uwagę jeszcze pozycję na boisku, pressing, który był od innego zawodnika i tak dalej. Także tych parametrów jeszcze kumulujących się jest bardzo sporo.
W przypadku Lecha Poznań, jakie były takie do tej pory najbardziej spektakularne wykorzystanie tej wiedzy, którą wy jako dział naukowy dzięki współpracy także z uniwersytetem pozyskaliście? Na co można było zwracać uwagę? No bo kibice, widząc to gołym okiem, bez tego słynnego szkiełka naukowca, badacza, widzą, że tracimy za dużo goli, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, że jest nerwowo, że jest to już element psychologiczny oczywiście, ale też wyliczalny, że piłka z dośrodkowań fruwa nie tam, gdzie potrzeba. Uwaga, bardzo często ta przypadłość, zdarzało się w Lechu też sporo takich bramkarzy, którzy mieli ogromne kłopoty z wykopnięciem celnym piłki dalej, bo już nie mówię o rozgrywaniu takim tym barcelońskim stylu, który czasami mnie irytuje, żeby taka moda, trudno, żeby rozgrywać wszystko od własnego pola karnego, a czasami warto chyba też zmienić i zagrać tak zwaną, niektórzy się śmieją, lagę na Robercika, czyli wiemy o co chodzi, dalekie kopnięcie i te kopnięcia na przykład nie wychodziły. Czy to też gdzieś tam w tych badawczych przekazach się pojawia?
No myślę, że taki od sezonu 21-22, gdzie zebraliśmy dane z poprzedniego sezonu, w którym Lech rywalizował w Lidze Europy, w Pucharze Polski i w Ekstraklasie, gdzie zajęliśmy 11 miejsce. To był taki kluczowy dla nas moment zbierania danych i też kontuzji. Widzieliśmy, ile było kontuzji, jaki był dość niski performance zawodników, jak wyglądał mecz na Benfice Lizbona. To dużo nam dało w przyszłym sezonie, w którym przygotowaliśmy się jako grupa wraz z uczelnią, ale także pod przewodnictwem dyrektora sportowego Tomasza Rząsy, gdzie zbieraliśmy wiedzę z klubów europejskich, jak rywalizować i jak łączyć rozgrywki europejskie z rozgrywkami ligowymi. Jest takie słynne przysłowie tutaj, że w europejskiej Buchary to jest pocałunek śmierci.
Tak.
Jednak,
Michał Probierz, to obecny selekcjoner.
Tak. Jednak nauka waliła dość szybko. To chodzi przede wszystkim o przygotowanie fizyczne, o umiejętności współpracy sztabu, jak profilować zawodników, jak dozować obciążenia, jak w tym okresie zwiększyć uwagę na regenerację. Mówimy zawsze, mówiąc o przygotowaniu fizycznym, mówimy to, co dzieje się na boisku, to, co dzieje się na stadionie, ale cało to, jak w momencie, kiedy kończy się mecz, musimy zachować rytm dobowy, który zawodnik w momencie, kiedy wstaje codziennie o 6 rano i kładzie się, nie wiem, o 21, 22 spać. Przychodzą europejskie puchary, najczęściej te mecze są o 21, gdzieś za granicą, musi być samolot. Czasami, jeżeli podejmowaliśmy takie decyzje, że jeżeli ten lot trwał dłużej niż 2 godziny, to zostawaliśmy na miejscu, żeby utrzymać ten rytm dobowy, żeby zawodnik mógł się wyspać, ze względu na to, że później nawarstwia się to tak zwane zmęczenie już psychiczne. To jest jedno z takich najtrudniejszych dla zawodnika w momencie regeneracji elementów i uważam, że dużo dał nam postać Adama Łena, Antoniego Cepka, który przyszedł z Czech. To byli ludzie, którzy przyszli takim, z takim świeżym spojrzeniem europejskiego podejścia do futbolu, do właśnie do przygotowania motorycznego, do połączenia przygotowania motorycznego z techniczno-taktycznym, a przede wszystkim z takimi umiejętnościami miękkimi, jak przekazać tą wiedzę, bo można powiedzieć, że robimy to i to i to, ale osoby dookoła powinny rozumieć i chcieć to wykonywać. To uważam, że w tamtym czasie zagrało w następnym sezonie, gdzie w sezonie 22-23 rozegra się ponad 56 spotkań, nie mając jednej poważnej kontuzji mięśniowej. I mieliśmy dość mocno spłaszczony ten harmonogram ze względu na to, że 36 meczów rozegraliśmy do grudnia, bo były mistrzostwa w Katarze. Więc to był bardzo duży wyczyn. Jak do tego wtedy sztab się szkoleniowy i jakby cała organizacja postarała o to, żeby zawodnicy mieli zaufanie do sztabów po tym, jak trenują i w jakim kierunku idą wtedy. Więc połączenie to dojście do ćwierćfinału pozwoliło nam nabyć takiej umiejętności właśnie takiej pracy w dość krótkim przedziale czasowym pomiędzy jednym meczem a drugim, biorąc pod uwagę to, że mamy różne środowiska i różne wymogi, różne bodźce. Inaczej zawodnik porusza się w ekstraklasie, gdzie na przykład środkowy pomocnik mniej porusza się z piłką, mniej jest podatny na biegi o wyższej intensywności, tak samo środkowy obrońca, ale więcej boczni, czyli boczni obrońcy, boczni skrzydłowi. Na lidze europejskiej z zespołami już z takiej zachodniej, można powiedzieć, Europy, wtedy środkowi pomocnicy, czyli środkowi obrońcy szybciej muszą się poruszać, jest większej utraty kontroli piłki. Właśnie to jest jakby z jednym z kluczowych, to co wcześniej padło odnośnie stwierdzenia trenera Górskiego, że większe posiadanie, tym mniej posiada właśnie piłkę przeciwnik. Mhm. Tyle, że wtedy zadajemy sobie pytanie, jeżeli posiadamy piłkę, co jest w momencie, kiedy to posiadanie tracimy. Z jednej strony możemy pozytywnie utracić piłkę, czyli oddać strzał na bramkę. Wtedy zastanawiamy się, czy zawodnik oddający strzał był w takiej w lepszej pozycji, mógł być jego drugi kolega, który miał większe szanse na strzelenie gola. Lub jeżeli tracimy piłkę, tak jak Lech, gdzie ma średnią 56-60% posiadania piłki, traci w momencie, jak zawodnicy powinni zachować się w momencie utraty piłki. To wszystko, te decyzje są właśnie mocno powiązane, skreowane z przygotowaniem fizycznym i umiejętnościami.
Panie Bartłomieju, to wchodzę panu w słowo, jeszcze tylko szybko dopytam. Też z pułapu pewnej psychologii, irytacji i sprawozdawców, i mediów. Okej, posiadanie piłki, rzeczywiście to jest to nawiązanie, do czego mówiliśmy. Czy pana czasem szlag nie trafi, jak pan widzi ten mapping poruszający się piłkarzy i liczbę tych podań, większość wykonywaną na własnej połowie, to jako kibica, trochę człowieka związanego z klubem, nie boli serduszko?
No i właśnie od tego są dane, które pokazują, czy posiadanie piłki przełożyło się na wartość posiadania. Wartość posiadania przekłada się na zdobywanie goli, czyli biorąc pod uwagę transfery, ściągamy zawodników, nie tych, którzy są dzisiaj sławni ze względu na to, że mają x rozegranych meczów, trochę strzelonych bramek, ale ściągając zawodników, którzy dadzą zespołowi szansę na strzelenie bramki. Wszystko jest związane z golem. Albo gola strzelamy, albo gola tracimy. W momencie, kiedy zaczynamy mecz, predykcyjnie można powiedzieć, że 1,6 punkta ma drużyna, która rozpoczyna grę u siebie. przeciwnik ma 1,1. Mhm. Jeżeli strzelają bramkę, ta szansa zdobyczy punktowej wzrasta o 0,7 punkta, czyli wtedy mamy już 2,3, więc wszystko jest związane tak naprawdę z predykcją i prawdopodobieństwem, które chcemy wzmocnić i żeby wzrosło w momencie posiadania piłki lub sprowadzania takich zawodników, którzy nam dadzą takie prawdopodobieństwo i później zrobią konwersję na gole.
Czy taka współpraca uniwersytecka właśnie osób związanych z badaniami, matematyków, informatyków, to jest też coś dobrego dla uniwersytetu? Wspomniał pan na początku o tym, że to jest takie no, działanie jakby praktyczne ludzi, ale jednocześnie dotykacie no, takiej trochę nieprzewidywalnej sfery, jaką jest show business, a piłka nożna, umówmy się, jest show biznesowym mocnym i też jeszcze finansowo nieźle opakowanym produktem. No i w tym wszystkim trzeba się odnaleźć. Jak to jest postrzegane wśród, no, może nieco bardziej konserwatywnych naukowców? Nie dziwiłam się, że bierzecie zlecenia, to jest może brzydkie słowo, ale współpracujecie z tak niepoważną dziedziną życia jak piłka nożna.
Ja sądzę, że raczej nam wiele osób zazdrości, że mamy tą współpracę i że mamy dojście do tych danych, możemy się w nich zanurzyć i z nimi popracować. Dzięki temu, że w ogóle mamy tą współpracę, to przyciągamy młodych ludzi. No, my mamy przecież w tej chwili 6 doktorantów. Jeszcze 2-3 lata temu mieliśmy problem, żeby znaleźć doktorantów informatyki. W tej chwili, no oczywiście nie tylko ze względu na naszą współpracę, ale również w ogóle z całą w tej chwili popularnością sztucznej inteligencji to się zmieniło, ale dużo osób przychodzi na studia do nas, na studia doktoranckie, słysząc, że my mamy współpracę z Lechem, że mamy zajęcia, że można pisać pracę magisterską z danych, opracować. To nas też napędza. Także widać, że nie zauważyłem, żeby ktoś postrzegał, że to jest jakiś faktycznie.
Rozumiem, że pan magister negatywny. Bartłomiej Grzelak teraz już w przewodzie doktorskim zajmuje się piłką nożną. Tak, nie śmiem zapytać, czy mogło być inaczej.
Nie, tak.
Nie wiem, powie pan jakiś poważny tytuł pracy, którą już pan...
Tak, system rekomendacyjny z wykorzystaniem dużych zbiorów obliczeniowych do rekomendacji zawodników, do transferów. Będzie to wprowadzony ten
mocne
projekt.
To na przykład podpowiem, bo to jest bardzo ciekawe, znaczy się o transferach, to jest jeden z głównych tematów, się zajmujemy, ale to, co Bartek w tej chwili robi między innymi, to jest w jaki sposób mierzyć parametry czy oceniać zawodów defensywnych. No bo wszyscy potrafią napastnika, strzelił gol, nie? Tam gdzieś tam z takiej pozycji. A jak zmierzyć przydatność zawodników, którzy są defensywni? To jest bardzo w tej chwili temat, którym się zajmujemy i myślę, że dużo nam daje to również w kwestiach transferowych, bo te niuanse potrafimy wychwycić, których normalnie nie możemy zauważyć dzięki tym...
Jakie niuanse oprócz tej liczby odbiorów piłki? Bo Bartek, to jest defensywny pomocnik, liczba odbioru. To tak kibice mówię, kibicowskim językiem i
tak,
dziennikarskim.
Ale profilując zawodników na różnych pozycjach, przypisujemy różne parametry różnym zawodnikom, ale to, jak wcześniej powiedziałem, tych danych jest bardzo dużo, tylko staramy się stworzyć takie zaawansowane dane, które pozwalają nam określić wartość, czyli lokalizację danego eventu, zdarzenia, tak jak odbiór piłki i tak dalej, z miejscem na boisku, ale też z przestrzenią wokół zawodnika, która była dostępna dla ilu zawodników brało udział w tej akcji i tak dalej. Wiele, jakby rozbudowanie całego kontekstu tego jednego eventu pomaga nam na bardziej wartościową ocenę tych zawodników. No i to właśnie z jednej strony nauka w połączeniu z biznesem, jaki jest sport, bo dzisiaj sport jest też biznesem, czy staramy się, żeby był. Widzimy te trendy, że wiele klubów dopłaca bardzo duże pieniądze do tego, aby piłka funkcjonowała. Tutaj z drugiej strony staramy się zarabiać na tym biznesie i połączenia nauki, czyli to, co tworzą studenci, to, co tworzy osoby na uniwersytecie, jest od razu przekładane na biznes, czyli właśnie na te podejmowanie czy decyzji, czy używanie tych narzędzi, aby nauka też miała z tego jakby swoją taką nagrodę, to publikacje, te, które wspólnie tutaj razem z profesorem publikujemy, czyli nie tylko, aby piłka nożna korzystała z tego w dużej mierze, ale też polska nauka, żeby korzystała i było wiele badań, które pomogą innym
innym obszarom. Się,
tak.
Innym obszarom, nawet tym innych biznesowych na przykład działkach, prawda? Piłka nożna może być pod kątem naukowym inspiracją dla innych dziedzin życia?
Dziedzin życia również, głównie mówimy o sporcie, bo też, też w tej chwili między innymi szermierką się zajmujemy u nas na uniwersytecie. Prowadzimy rozmowy też, żeby biegaczy z współpracy z innymi jednostkami zrobić. Także te nasze modele myślę, że będą działać również w innych obszarach.
Akurat tak? Szermierka Uniwersytetu Adama Mickiewicza to mocna.
Tak jest.
Mega
tak
mocna.
Jest, tak jest.
To jeszcze teraz znowu troszkę tak zerkam na zegar. Mamy jeszcze trochę czasu i możemy porozmawiać. Czy czasami zdarzają się takie zlecenia, powiedzmy? Przychodzi dyrektor Tomasz Rząsa albo prezes Piotr Rutkowski, który też kocha zajmować się transferami, analizami i strategiami klubu i mówi: kolego Bartłomieju, to trzeba takiego człowieka, który za dużo nie gra w lidze szwedzkiej, norweskiej, duńskiej, bo lubi Skandynawów nasz obecny trener Niels Frederiksen. Nie może być za drogi, tak do miliona. I lepiej, żeby był trochę niezadowolony z gry w tamtym klubie, bo wtedy może rzeczywiście będzie tańszy. Jest pan w stanie taką grupę 20 zawodników szybko wyselekcjonować, nawet tak, przerzucając się do komputerów uniwersyteckich?
Częściej współpracujemy z Jackiem Terpiłowskim. Mamy swój gdzieś proces przekazywania informacji w tym wszystkim. Ale tak, no właśnie piłka nożna jest takim środowiskiem dynamicznym, stąd cały proces jakby strukturyzowania danych, automatycznego przetwarzania tych danych został po to stworzony, aby szybko i dynamicznie podejmować decyzje za pomocą danych, czyli te dane muszą być szybko dostarczone, żeby scout mógł obejrzeć danego zawodnika, zwrócić jeszcze na coś uwagę, bo tak naprawdę cała koncepcja Moneyball miała pokazać, żeby kupić taniej zawodnika w taki prosty sposób wytłumaczony, ale wskazać jego najlepsze umiejętności lub te umiejętności, które ma może na niższym poziomie, one są do rozwinięcia, więc abstrahując tutaj...
A myślę o tej szybkości też działania, bo no, przecież też życie sportowca, odpukać wszystkim życzymy zdrowia, ale jest nieprzewidywalne. Zdarza się kontuzja i nagle, jeśli nie ma tak zwanego pełnowartościowego zmiennika, no to się robi maleńki problem i wtedy rzeczywiście scouting głównie, no ale z waszą pomocą musi to wszystko mieć szybko pod kontrolą. To jeszcze przeskoczę, bo też no, temat, który zrobił się głośny, że była jakaś zewnętrzna, na pewno była, bo to były oficjalne komunikaty, zewnętrzna firma do konsultowania zatrudnienia trenera Nielsa Frederiksena. Też coś maczaliście jako dział naukowy kolejorza w tym palce?
Znaczy grupa osób, która przygotowała się do tego, można powiedzieć, transferu, miała swój udział. Przedstawialiśmy dane fizyczne, jak trener Niels obejmował Kopenhagen poprzedni klub przed jego objęciem, jak wyglądał w trakcie, jak wyglądał po. Też porównywaliśmy Ligę Polską z Ekstraklasę naszą z Ligą Duńską, właśnie w poszukiwaniu tej fizyczności, właśnie tej zmiany podejścia do przygotowania fizycznego, tej intensywnej gry i ofensywnego futbolu. Więc tak, można powiedzieć, że tak, to są narzędzia. Te zewnętrzne firmy analityczne to są narzędzia, które w prosty sposób można zobrazować, robią wywiad, biały wywiad, jak trener współpracuje z zawodnikami w szatni, jak działa pod presją. Jest wiele rzeczy, których na co dzień nie jesteśmy w stanie zmierzyć. I tym się zajmują też firmy, ale też i jakby i dyrektor, czy prezes klubu, czy szef scoutingu, którzy też mieli swój udział właśnie w analizie trenera i można powiedzieć, na przestrzeni lat to był jeden z nielicznych trenerów, który był czas na podjęcie decyzji, tak? Bo zawsze w któryś trener szybko zrezygnował, trzeba było zastąpić go najszybciej kolejnym i nie zawsze byliśmy przygotowani, stąd duże działania są po to, aby być lepiej przygotowanym na przyszłość w takich sytuacjach w dynamicznym środowisku.
No to brzmi rzeczywiście bardzo, bardzo profesjonalnie. To wszystko, no tak właściwie człowieka można zrobić, zamienić w liczbę, prawda? W pańskim komputerze, panie profesorze Krzysztof Deszkozy, bo profil fizyczny można wyliczyć, statystyczny,
można
medyczny, profil, przybliżyć, mentalny, czyli skromnie. Główne zadania z kolei działu naukowego to ze zgromadzonych danych strategia gry może wynikać, scouting i rynek transferowy, miary i założenia filozofii gry, przygotowanie fizyczne i zapobieganie kontuzjom, o czym mówiliśmy na początku. No, też jesteście chyba bombardowani tymi danymi, jedni i drudzy. Wiscout, Katapult, mówiliśmy o tych kamizelkach, dane medyczne, czyli badania krwi, dane transferowe z Transfermarktu, historyczne dane zespołu, no i potem rzeczywiście te wszystkie monitory, też przydają się drony do takiej analizy? Też zbierają coś?
Tak, szkoleniowe, szukać tego szerokokątnej kamery, która jest na każdym stadionie, ponieważ Ekstraklasa podpisała, ma współpracę z jedną firmą, która dostarcza takie nagrania wideo dla naszego sztabu. Też są dane trackingowe, czyli przetwarzamy obraz, czyli z całego obrazu jakby przetwarzamy na liczby i widzimy na płaszczyźnie takiej, w takim boisku 2D prostym, graficznym, jak zawodnicy się poruszają, jakie mają wokół siebie przestrzenie, jak szybko biegają, jakie pewne decyzje wykonują. To wszystko w połączeniu daje taki większy kontekst analizy spotkania czy treningu.
Jest trudno zauważalny czasami.
Tak.
Myślał pan, zaczynając karierę naukową, że piłka nożna to może być tak skomplikowana gra? Panie dziekanie.
Że skomplikowana to wiedziałem, tylko nie wiedziałem, że będę się nią zajmował.
Ale można też poczuć taką pewną emocjonalność, że no, działa się w pewnym określonym środowisku, któremu chcecie pomóc, prawda? W osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Tutaj pół żartem, pół serio oczywiście zapytałem o te wszystkie możliwe dane. Jasne, że można się pomylić, ale na pewno robicie, nie wiem, czy to zabawowo, czy nie zabawowo, raczej nie, ustalacie, jesteście w stanie wy jako matematycy, informatycy ustalić taką tabelę na dziś, nawet na podstawie tych oczekiwanych goli i tak dalej?
Tak, mamy specjalny model do tego.
Jest taki model.
Tak, to jest jedna z jakby z części
manipulacji. A na końcu ktoś trafi w słupek i wszystko, pach.
Tak, ze względu na to, że piłka jest najbardziej takim nieprzewidywalnym sportem ze wszystkich, tam gdzie jest szeroki zakres stosowania statystyk, jak baseball, jak koszykówka, tam jest małe przestrzenie, mniejsza liczba zawodników, bardziej te ruchy są powtarzalne. No w piłce nożnej jeszcze ten łód szczęścia i tej nieprzewidywalności jest duży. Stąd jakby podchodzimy do tego z prawdopodobieństwem niż z takim zero-jedynkowym wnioskowaniem.
No myślę, jakbyśmy dobrze prognozowali, to byśmy byli bogaci tak już dawno.
No właśnie.
Chociaż nasze modele pokazują, że lepiej pewne rzeczy oceniamy niż bukmacherzy, którzy są do tego bardzo dobrze przygotowani. Tak.
No dobra, nie pytam o to Mistrzostwo Polski, to od 31 stycznia także na antenie Radia Poznań państwo zaczną się przekonywać, na ile też nauka pomogła, bo to od tych chłopaków na boisku zależeć będzie, czy rzeczywiście będzie ten łód szczęścia i na szczęście ten łód szczęścia też o czymś decyduje, bo dzięki temu fascynujemy się także sportem, ale bez pomocy nauki, jak państwo słyszeli, mam nadzieję, w naszej rozmowie ze znamienitymi gośćmi, ciężko teraz profesjonalny sport uprawiać. Dziękuję pięknie za spotkanie. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, pan profesor Krzysztof Dyczkowski.
Dziękuję bardzo.
I szef Wydziału Naukowego Poznańskiego Lecha Bartłomiej Grzelak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Kuba Woźniak audycję Sportowa Arena zrealizował. Kłania się państwu Krzysztof Ratajczak. No i te emocje już mniej matematyczne, jak mówiłem, od 31 stycznia o 20.30. Pierwszy gwizdek na Bułgarskiej. Lech kontra Widzew już teraz na transmisję. Zapraszamy.
Sportowa Arena.